Witam serdecznie, Wojtku. Wojtku w...
Witam ja również, Pawle. O!
I witam ciebie, Wojtku, w odcinku numer... O kurde, ani nic się nie załadowało jeszcze. W kolejnym odcinku podcastu, tu 117.
117 odcinku podcastu Yes Was Podcast.
Tak. Witam cię, Wojtku. I teraz tak. Generalnie tematy mamy konkretne, bo będziemy rozmawiać o tym, co się wydarzyło wczoraj.
Tak, dokładnie.
Wczoraj było w WWDC. Mieliśmy nagrać też wczoraj, natomiast... prawo jazdy. Shit happens.
No, takie rzeczy. Ale ja myślę, że to dobrze, że nagrywamy dzisiaj, bo ja mam więcej do powiedzenia dzisiaj
ja
niż wczoraj.
Ja też. Szczególnie, że... jakby... Powiem tak, wiedza, która będzie w dzisiejszym odcinku, ona oczywiście może okazać się w jakiś sposób błędna z racji tego, że to jest, jesteśmy dzień później tylko.
Tak.
To jest pierwsza rzecz. Natomiast ja obejrzałem WWDC po raz drugi w pracy.
Mhm.
Obejrzałem też Platform State of the Union, czyli tak naprawdę taki faktyczny keynote deweloperski, stricte deweloperski.
No.
Więc będę miał też parę takich insightów deweloperskich, a do tego mam zainstalowanego iOS 10 na iPhone'ie i WatchOS 3 na zegarku. Na iPadzie nie instalowałem jeszcze i chyba nie zainstaluję, a przynajmniej na iPadzie chyba poczekam do tego beta.
Do tej open
tak,
beta.
Tak, do open bety i chyba to samo zrobię z komputerem, też poczekam do open bety.
Okej.
I teraz tak. Jedźmy może, Wojtku...
No po kolei. Zaczynamy od WatchOS, bo rzeczywiście i konferencja
no
też zaczęła się od WatchOS,
nie? No nie, tylko że nie właśnie. Na początku było tak.
No.
Na początku 2 miliony aplikacji, 130 miliardów pobrań, 50 miliardów dolarów dane deweloperom. Kind of cool. Dalej.
Okej.
Okay. WatchOS jest tak.
No właśnie.
To może ja mogę powiedzieć, bo już nawet korzystam z WatchOS-a od 8 godzin.
No to już jest coś.
To już jest sporo, biorąc pod uwagę fakt, że wyszedł wczoraj, no nie?
No, to prawda.
Problem polega na tym, że on się pobierał bardzo długo. On mi się pobierał około 3 godzin.
No ale wiesz, no to może wynikać z tego, że jednak serwery trochę były obciążone. Przez ten czas.
I teraz tak, najważniejsze rzeczy, w jakich skupiono się na WatchOS 3, to ma być prędkość działania aplikacji i do tego różne funkcje, które zaraz przejdę. Więc tak, przede wszystkim nowe watch faces są. To jest taka rzecz najbardziej widoczna i można się po nim między nimi przesuwać po prostu jakby przeciągając z jednego rogu ekranu do... Właśnie się zresetował Apple Watch. Z jednego rogu ekranu do drugiego rogu ekranu. I to faktycznie działa ok. No, developer preview, więc jakby takie błędy się będą zdarzać, jak właśnie ten, który się w tym momencie wydarzył.
Oczywiście.
Ciekawe dlaczego. Nie chcę się uruchomić. Ojej. Uruchamia się, więc jest ok. Nowe watchfacy, w ogóle też pojawiły się nowe watchfacy. Tam pojawiły się te watchfacy dedykowane do aktywności.
Akurat te mi się podobały nawet. Bo...
Bardzo fajne są i ja nawet taki jeden sobie zrobiłem. W ogóle fajne jest teraz to, że faktycznie, bo ja, tak jak powiedział Lynch w trakcie prezentacji, że on na przykład w weekendy tam ma tego Mickey Mouse, a w tygodniu nie. Ja mam dokładnie coś takiego, że ja na przykład rano mam watchface ten z takimi dużymi cyferkami z godziną.
Mhm.
I to tylko dlatego, że to jest jedyna rzecz, którą potrzebuję rano. Ja potrzebuję rano tylko wiedzieć, która jest godzina, no bo wiem, że mam na przykład o 8 wyjść, więc muszę wiedzieć dokładnie, która jest godzina. Teraz jeszcze dzięki nowemu jakby WatchOS-owi mogę mieć dużą godzinę i dużą temperaturę. Co też jest plusem, bo temperatura też jest dość przydatna.
Jasne.
I faktycznie to przeciąganie z jednego jakby z jednego watchface na drugi watchface brzmi jak taki bullshit, no nie, ale ja z tego faktycznie korzystam, no ja naciskałem po prostu i zmieniałem na kolejny watchface, ale no teraz będę robił tak, że mam po prostu ten watchface z godziną i temperaturą na jednej, po jednej stronie, zaraz obok mam drugi, w którym mam datę, godzinę, kalendarz, temperaturę, moje aktywności i stany baterii. Mam też inny, taki bardziej jakby klasyczny, kiedy chcę po prostu sobie, wiesz, mam wskazówki i tak dalej, więc to jest fajne, te nowe watchface też są całkiem okej. Kolejna rzecz, no to może już powiem o tych instant launch aplikacji.
No właśnie, czy Apple Watch już jest używalny?
Tak. Właśnie okazuje się, znaczy prawdopodobnie jak wyjdzie na jesień, będzie już używalny totalnie. Mhm. W tym momencie jest używalny, natomiast z racji tego, że to jest developer preview, na przykład aplikacja się skraszuje.
No, albo, można się tego spodziewać.
Albo
no.
Na przykład odpali się aplikacja i się scrolluje, tylko że na przykład ma 15 FPS-ów, tak? Więc scrolluje się i od razu, jak tylko wejdzie na ekran, się scrolluje, tylko działa to wolno. Więc z tej perspektywy, no, nie jest tak idealnie. Mhm. Natomiast tak, z samej góry, kiedy miałeś Apple Watcha, to miałeś, jak ściągałeś ekran z góry, miałeś powiadomienia, jak ściągałeś ekran z dołu, to były glances, czyli te takie mini ekrany z aplikacji, które pozwalały ci na rzut oka taki szybki na status, tak? I tam można było mieć właśnie muzykę, aktywność, kalendarz, Instagram, tak dalej, tak dalej, tak dalej. Teraz już tego nie ma. Tak naprawdę, jak przeciągasz z dołu do góry, to masz ten control center.
Tak jest.
Gdzie mam stan baterii, tryb samolotowy, wyciszenie, tryb nocny, znaczy ten nie przeszkadzać, wibracja telefonu, zablokowanie i możliwość podłączenia słuchawek na Bluetooth z tego miejsca. Natomiast było tak, że mówię bardzo dużo natomiast, że przycisk boczny, ten pod Digital Crown,
no,
służył do tego, żeby pokazać po prostu twoje kontakty, no nie? Ostatnie jakby takie grupę kontaktów i tam mogłeś sobie nacisnąć na tą osobę, zadzwonić do niej, napisać SMS-a, a jak miała zegarek, to może to jest Digital Touch.
Yes.
Teraz, i dwa razy jak naciśniesz na ten boczny przycisk, to wywołuje Apple Pie.
Okej. Okay.
I teraz dalej wywołuje dwa razy to Apple Pay, natomiast jak naciśniesz raz, to masz jakby takie glances, z tym, że to są faktyczne aplikacje tam uruchomione.
I teraz... Czyli nie oszukiwane jakieś pseudo-widżety,
tak,
tylko pełna faktycznie... apka.
Tak, więc na przykład widzę teraz, na przykład mam kalendarz, tak? Wchodzę właśnie w ten dock, to się nazywa dock, i mam kalendarz. Mhm. Jak nacisnę na ten kalendarz, to on od razu jest załadowany i mogę od razu scrollować, przejść do kolejnego dnia, czy do konkretnego wydarzenia, naciskam znowu przycisk boczny, skroluję, na przykład mam Telegram i widzę od razu załadowany Telegram, mam właśnie wiadomość, którą dostałem w tym momencie, od razu widzę na zegarku, że ona już jest pobrana. Znowu naciskam, widzę na przykład Swarm od razu, który wiedzie, jaka jest moja lokalizacja i tak dalej, i tak dalej. Najważniejsza rzecz jest taka, że no Uber działa niestety wolno, bo on się instant uruchamia, ale potem szuka lokalizacji i to trwa, ale MyTaxi działa. Po prostu klikam na MyTaxi w tym momencie. Raz, dwa. Już w tym momencie mogę zamówić.
Okej.
Okay. I jest od razu na mój adres informacja, że 4 minuty potrzebuję i przycisk zamów. Więc i teraz tak. Glances można było ustawić 10. Mhm. Albo 20, już nie pamiętam. Natomiast tych aplikacji właśnie w doku można ustawić 10. One są ustawialne albo przez telefon, albo przez jakby bezpośrednio w zegarku. I to działa tak, że kiedy uruchomisz jakąś aplikację, tak? Jakąkolwiek, na przykład właśnie uruchomisz Foursquare'a,
no,
i naciśniesz, będąc w aplikacji Foursquare'a, na ten boczny przycisk właśnie do docka, to pojawia się, jeśli ta aplikacja jest nie umieszczona w docku, pojawia się taki przycisk dodaj do docka. I jak dodasz do tego docka, to ona po prostu będzie w tym docku, będzie się ładowała szybko i będzie po prostu działała bardzo, bardzo szybko. Aplikacje, które nie są w tym docku, nadal chodzą tak samo wolno. Albo minimalnie szybciej. Więc tak naprawdę tylko te aplikacje, które masz w docku, no, Slack się załadował dość szybko, więc trochę szybciej, ale tylko te aplikacje, które są w docku, faktycznie są instant. Z drugiej strony to zegarek, 10 aplikacji tak naprawdę wystarcza.
No, wydaje się, że to jednak no, rzeczywiście po pierwsze pewnie wynika z ograniczeń sprzętowych,
tak,
nie? Ale z drugiej strony chyba, no kurde,
one są,
10 aplikacji.
One są, z tego co sprawdzałem w API, one są trzymane w pamięci. Mhm. Są dodatkowe widoki, dodatkowe API, które mają sprawiać, że te aplikacje będą się tutaj kontaktowały z telefonem w tle same. Teraz to nie działa tak fajnie, bo one jakby odświeżają się w tle, ale one odświeżają się w tle wtedy, kiedy wejdę do docka, więc jak wejdę do docka i na przykład od razu będę chciał tą aplikację, do której chcę wejść, to ona nie będzie jeszcze odświeżona. Natomiast jak już deweloperzy zaczną implementować to do swoich aplikacji zegarkowych, to będzie to działało superowo.
Okay.
I zegarek będzie naprawdę mocno używalny.
No to
więc to jest
spoko.
Cool. Kolejna rzecz to jest updated interface, widzę tutaj w opisie, ale nie ma czegoś takiego. Handwriting recognition. Nie mogłem tego przetestować. Nie miałem żadnej aplikacji jeszcze. Nie pojawiło mi się. Dostawałem powiadomienie na przykład iMessage, bo testowałem dzisiaj to w pracy, testowaliśmy.
No.
Dostawałem powiadomienia iMessage i nie było tego Scribble. Po prostu były te możliwość. W sensie nie mogłem pisać, ale mogłem wysłać na przykład ten obrazek, który oni rysowali, ten digital touch image, coś tam.
Więc... Aha, rozumiem. Czyli nie rozpoznaje liter, tylko można ten taki rysunek
komuś wysłać. Tak, serduszko na przykład narysować czy coś. Więc i ciekawostka jest taka, żadne wiadomości iMessage'owe, które są które wysyłam do ludzi, którzy nie mają jeszcze iOS 10, nie dochodzą.
Tak, na przykład ja tak mam tak samo.
A ciekawe, czy do ciebie wyślę to, czy dojdzie, bo nie sprawdzaliśmy tego tak właściwie. Bo ja wysyłałem właśnie wiadomości typu te mocniej wpadające na feed, wysyłałem do znajomych, którzy mają iOS 9 i oni tych wiadomości po prostu nie dostawali.
Mhm.
Natomiast kolejna rzecz jest taka, mamy nowe aplikacje, mamy aplikację do tętna, bo wcześniej to był Glances, teraz nie ma Glances, więc jest aplikacja do tętna, działa dokładnie tak samo. Jest aplikacja przypomnień, która działa bardzo fajnie, jest aplikacja moich znajomych, z której nie korzystam.
To przypomnień wcześniej nie było?
Nie było.
Okay.
Pojawiały się po prostu notyfikacje i mogłeś z notyfikacji znaczyć jako wykonana albo drzemka, no nie? A teraz możesz po prostu wejść i mieć na przykład listę zakupów w tym. Jest też aplikacja Brief, z której się śmieliśmy wielokrotnie. Czyli w ogóle odpalam iMessage, żeby do ciebie napisać coś.
Dobrze.
To zaraz. Jest tak,
oddech. Aplikacja do oddychania, no.
Dzień jest lepszy, gdy zwalniasz, aby pooddychać. Wycisz umysł, ciało. Odpręż ciało, poczuj chwilę, rób co najmniej jedną sesję każdego dnia. I mam to był tutorial i mam 1 minutę, 7 oddechów, start. I mam, jakby on będzie albo mi pokazywał, albo mnie pukał w rękę, żeby dać mi znać, kiedy oddychać. I powiem ci szczerze powiedziawszy, że my się trochę tego śmieliśmy, a ja uważam, że to jest całkiem dobry pomysł. To jest taki, bo to jest headspace.
No tak, wiesz, jak zacząłeś o tym mówić, to pierwsze, co mi przyszło do głowy, że to może być właśnie taki headspace bez gadania, tak? Mhm. I jasne, jakby to jest okej. Okay. Wydaje mi się, że oni zrobili trochę to, idąc tym trendem, znaczy zobaczyli, że faktycznie ludzie lubią zapełniać te kółeczka w aktywności, nie? I jest to dla nich istotne, okej, okay, chcą. I... Skoro tak, to zróbmy jeszcze coś dobrego, z czego ludzie może też będą korzystać na bieżąco, nie? Widzę, że dostaję od ciebie wiadomości i dużo ich jest.
O, zaciął mi się iMessage i nie mogę wyjść z tego.
Dostałem 4 wiadomości od ciebie.
Dostałeś też rysowane.
Mam tak. Kółko. Kółko, co się... Aha, po prostu kółeczko. Puknięcie, dobra. Dostałem od ciebie rysunek typu
kółeczko.
Maziajek, tak? Jakiś, ale on się tak... Aha, jest. Kreska najpierw się pojawia. A strasznie długo...
To prawda. A jak mnie
zamula
piszesz, to
na
ja ci spróbuję wysłać puls mój. Więc ja teraz w ogóle siedzę z zegarkiem w ręku i opowiadam wszystko, co widzę na zegarku, co się zmieniło takiego. Dobra, co tu jeszcze jest według... SOS, tak? O którym powiedział Apple. No, ja nie widzę w tym momencie, widzę tylko wyłącz i karta medyczna. Jak przyciągnę karta medyczna, to faktycznie moja karta medyczna się pojawia.
Okej. Okay. No, to spoko.
Okay,
i to jest 911 też, tak?
Nie, właśnie nie, tego nie widzę. Poczekaj, bo trzymam i nie pojawia się nic. Widzę tylko wyłącz i karta medyczna, powinienem mieć jeszcze jedną rzecz, czyli... widzę, Wojtek, że coś mi wysłałeś.
No, jakieś takie, prawda, głupotki.
Okej, okay, to ja ci spróbuję... O, jest Scribble.
A, widzisz.
Spróbuję nacisnąć. O, jest. O. Czy coś się pojawi?
No, widzę, że piszesz.
No, a ja właśnie napisałem spoko. Spacja. O, jest. Poszło i zegarek się skaczyło.
No to mi też... A nie, chwilę. Dobra, u mnie jest, że piszesz. No testy na żywo, typowy ten tom pusu, wiadomo, jest z podcastu.
Okej, okay, ale to, ale to, ale
coś
to
tu się dzieje.
Ale to w każdym razie całkiem działa w jakiś sposób. Widać, że są jeszcze bugi, ale no dramatu nie ma.
W ogóle nie, szczerze mówiąc, zupełnie nie rozumiem, co tu się dzieje. Na przykład wysłałem ci wideo, nie? które odpaliło się raz.
A ja mogę na nie kliknąć i widzę, i się odtwarza.
Aha, to ja jak na nie naciskam, to wchodzi mi do edycji nowej wiadomości i zupełnie przypadkowo pisze ci nowe wiadomości, nie chcąc tego zrobić, bo chciałem tylko podejrzeć swoje wideo. Więc jakby, znaczy domyślam się, że po prostu tu się wiele rzeczy dzieje tak, trochę jeszcze, przypadkowo, ale rozumiem
jeszcze
to.
Tak,
no.
Jeszcze tak. No więc co dalej mamy jeszcze odnośnie WatchOS? No ten fitness tracking jakiś rozbudowany z dzieleniem się znajomymi swoimi wynikami. Okej.
Okay. Ja spoko.
Nie będę z tego korzystał, bo nikt z moich znajomych nie ma Apple Watcha.
No tak.
Więc... Natomiast jeszcze jest jedna rzecz taka, że natomiast aplikacja Watch na telefonie
no.
trochę się rozbudowała. Mhm. Oprócz mój zegarek, gdzie pojawiły się teraz My Faces, gdzie mogę sobie edytować ułożenie i w ogóle wygląd moich Watch Face'ów, więc mogę na telefonie zrobić Watch Face'a.
To może być wygodniejsze, nie?
Tak, jest to wygodniejsze, więc, bo mogę sobie zrobić na przykład na Watchface'ie od razu pogodę, od razu mogę sobie zrobić całą takiego Watchface'a i wrzucić go na zegarek. Mhm. Więc to jest okej. Okay. Mam też dodatkową zakładkę Galeria Tarcz. I widzę New in WatchOS. Mhm. I to są cztery te aktywności, te nowe z cyframi, Mieszka Mini i kolejne jeszcze aktywności. I mam też jakby watchfaces, które zostały przygotowane chyba przez Apple, z których mogę sobie, które mogę sobie użyć. To są różne kolorowe, z różnymi układami, powyłączane niektóre, niektóre powłączane bardziej, jakieś takie minimalistyczne. Więc jest jakby taka galeryjka, którą mogę sobie zrobić, plus... One korzystają z moich jakby danych trochę, bo na przykład mam foto i mam watchface, który korzysta na przykład z zdjęcia, w tym momencie to jest jakieś zdjęcie Magdy, albo z albumu moje ulubione, albo z jakiegoś innego albumu, który mam w tym.
Okej, ale nadal watchface nie są otwarte dla deweloperów, to znaczy nie można stworzyć własnego.
Nie.
Okej, ciekawe dlaczego.
No nie wiem, ale to jest... Nie jest aż tak źle mimo wszystko. W sensie to działa całkiem okej. Okay. Mhm.
No może dbają o to, żeby nie było syfu, nie? No ale przecież mogliby to sprawdzać przed wpuszczeniem.
Są też nowe kolory do watchface'ów. Bo wcześniej było tych kolorów X, w tym momencie jest trochę więcej. Jest różowy i bladoróżowy, którego wcześniej nie było. Mhm. Widzę, że jest niebieski, jasno-niebieski i czarnawo-niebieski akurat był. I niebieski, czarnowo-niebieski był, czy jasno-niebieskiego nie było. Jest turkusowy chyba, którego nie było. Mhm. No więc pod tym względem jakby to są dobre zmiany w dobrą stronę idące, że faktycznie zegarek może być coraz bardziej sensownym gadżetem, tak?
Ale to, kurczę, tak się zastanawiam, czy... Mam wrażenie, że w takim razie premiera nowego zegarka jednak została trochę odciągnięta w przyszłość.
Myślę, że tak może być, że nowy zegarek nie pojawi się lada moment, albo te wszystkie rzeczy na nowym zegarku będą działać jeszcze lepiej. Jakby you'll never know.
No, niby tak.
A jeszcze jest kwestia baterii. Mhm. Nie zauważyłem, żeby działała gorzej na zegarku niż poprzednie, bo jest godzina... 20:30, a ja mam w tym momencie baterii 66%.
No okej. Okay. No to spoko, no spoko.
Znaczy, klasyczny Apple Watch, jeśli ma być 4, czyli wszystko działa tak, że...
Znaczy wiesz, no nie powinniśmy za bardzo oceniać, bo to się bardzo często zmienia, przynajmniej z doniesień ludzi, którzy korzystali z bet poprzednich, to same telefony potrafiły, wiesz, raz działać 5 godzin, wchodził jakiś quick fix i działał normalnie, a później znowu jakaś poprawka i znowu coś się psuło, więc tutaj wiesz, myślę, że to będzie bardzo płynne. Ale super, że w tej pierwszej becie jakby, wiesz, nie ma dużej zmiany, więc przynajmniej jest używalny ten zegarek, więc spoko. No ja z zegarkiem, znaczy tak, szkoda, że musieliśmy czekać 3 generacje systemu, żeby rzeczywiście zaczął działać tak, jak powinien. Znaczy to, no, come
on. Ja miałem ten fart, że czekałem tylko jedną.
To prawda, ale no generalnie nie powinno, znaczy no, ja bym się wstydził wypuszczać taki produkt i z taką wersją systemu, jaką został wypuszczony.
No w końcu zrobili tak, jak być powinno. No
od początku, tak, no jakby okej, trochę wstyd. No ale może, nie wiem, może musieli to przetestować. Chociaż mam z tyłu głowy cały czas to, że to jest pierwsze urządzenie Apple'a w danej kategorii, co oznacza, że będzie miało wersję beta systemu przez następne właśnie, wiesz, półtora roku przynajmniej, albo pierwsze dwa lata od wejścia na rynek. Zdaję sobie z tego sprawę, to jest u nich normalne, trudno, trzeba się z tym jakoś, wiesz, żyć. I szczerze mówiąc, teraz jest mi łatwiej o tym mówić i łatwiej to przegryźć, bo sam wskoczyłem do tego pociągu, instalując iOS-a 10 na swoim telefonie, z którego korzystam na co dzień, co zostało ocenione przez bliskich mi znajomych jako
chore, ale masz do tego
10
prawo.
Na 10, ale mam do tego prawo. No, co tu dużo mówić. Także, znaczy, WatchOS fajnie, że zaczął działać szybko. Myślę, że tak powinno być od początku, no ale to nie oznacza też, że zaraz biegnę do sklepu i kupuję. Jakby spokojnie. Chyba raczej, jeżeli cokolwiek mnie przyciągnie do zakupu, wiesz, kolejnej rzeczy od Apple'a, poza oczywiście przejściówkami i kabelkami, które są, wiesz, trzeba kupować cały czas, no to raczej iPhone 7, jeżeli, wiesz, jakby będzie ciekawy, tak, co on tam będzie miał i jeżeli będzie miał coś, co będzie wow, 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 no to wtedy będę się zastanawiał, ale nie sądzę, że tak będzie. No, Apple Watch raczej gdzieś tam w przyszłości. Teraz zostały zamówione nowe Mi Bandy, więc czekam na nowego Mi Banda za tanie pieniądze. Kolektywnie żeśmy się złożyli w pracy i kupujemy 3, więc zobaczymy.
Chore, ale macie do tego
Oczywiście,
prawo.
Że tak.
Ale myślisz, że... No bo ja na przykład zastanawiam się, myślę, że nie kupię nowego iPhone'a, myślę, że poczekam sobie na kolejną generację, chociaż zobaczymy, co się pojawi, no wiadomo.
No jasne.
Zegarek, myślę, że jakby się pojawił nowy, to myślę, że bym zaryzykował.
Okej.
Kompa nowego na pewno nie kupię i iPada myślę, że już nowego na razie się nie zapowiada, że będę kupował.
No, nie dziwi mnie to w ogóle.
Natomiast tak sobie myślę, kurde, nazywam odcinek natomiast. Co za gówno, już nie będę mówił natomiast, najgorzej.
Aha.
Zafiksowałem
ale
się.
Ale ja też, ja mówię zawsze generalnie i tak, zawsze tak. Słyszę od Arleny znowu, cały czas generalnie. No jakoś tak, nie wiem.
No wiem.
Chyba wszyscy mamy takie słowo, które tak, powtarzamy non-stop.
Tak.
Czy możemy ominąć tvOS?
Tak, ja na przykład oglądaliśmy w pracy i zrobię, przesuń. Nikogo to nie interesuje, przesuń to.
No, prawda jest taka, że poza nikogo. Tym, znaczy, wiesz co było śmieszne? Bo ja byłem i oglądałem to na żywo w chwili i jak zwykle na evencie iMagazine i była tam dziewczyna, która w iMagu coś tam popisuje, ale pracuje też gdzieś, nie wiem gdzie, bo jakby nie znam jej historii, nie wiem skąd jest, ale jak usłyszała, że w aplikacje będą obsługiwać single sign-on, to złapała się za głowę i mówi, ja ty, a my mieliśmy startować z jakąś aplikacją na Apple TV, która miała mieli zaplanowany launch na październik, czyli dokładnie wtedy, kiedy ludzie będą mieli nową wersję systemu, więc muszą ten sign-on teraz przepisać. No witam. Także taka śmieszna informacja. A to była jedyna rzecz, którą zapamiętałem z tvOS. Przejdźmy dalej, bo to, że Siri może szukać na YouTubie, to jakby fajno. Ale Siri nikt nie używa w Polsce.
Yep.
No właśnie. No dobrze. Dalej, macOS.
Mamy macOS, tak. No macOS przestał się nazywać OS X-em, zaczynał się nazywać macOS-em. I tak naprawdę funkcji nowych jest parę. Pierwsza jest taka, że jest Siri.
Okej. To jest moje podjaranie tym tematem.
No ja trochę podobne.
No bo dopóki... Znaczy, już pomijając to, że nie ma jej po polsku, pomijając to, że w Polsce niewiele Siri potrafi, no bo tam też jest całe, wiesz, plecy są do tego, których w Polsce nie ma, to Siri cały czas i tego nie rozwiązali i podejrzewam, że jeszcze kilka generacji tego systemu nas czeka, żeby to zaczęło działać tak, jak myślę, że powinno. To znaczy, że Siri, żeby porozmawiać, żeby coś od niej wyciągnąć, to ty musisz wiedzieć, o co ją zapytać.
Tak, i do tego, no, znaczy krążą plotki, że będzie polska Siri w końcu.
Tak, że podobno w tym OS 10, iOS 10 coś tam, jakieś paczki się pojawiły.
No myślę, że może się na przykład z publiczną betą albo z którąś deweloperską pojawić, jeśli ma się pojawić w finalnej wersji. To było spoko.
Byłoby
no,
bardzo spoko.
Bo na ten moment to jest no, gadżet, z którego no, nie będziemy korzystać. No bo ja na przykład bym się czuł dziwnie, mówiąc w firmie, siedzę tak, hey Siri, show me the last... A wiesz, nie zadziałało. Słyszałeś, że nie zadziałało?
Nie.
Sorry, I'm having trouble with the connection. Please try again in a moment.
To jest słabo.
No ale to tak, to szczególnie, że faktycznie siedzę w pracy i obok mojego komputera leży telefon i ja mówię co? Hey Siri?
No właśnie.
Aha.
Ale wiesz co? Wydaje mi się, że... Oho, już widzę, że boot loop jakiś.
Delete your account.
Wydaje mi się, że... Bo nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, bo to Craig to testował, znaczy pokazywał demo na Macu, to zwróć uwagę, że Craig za każdym razem, kiedy chciał coś do Siri powiedzieć, klikał w ikonkę. I pytanie, czy to oznacza, że...
Nie, ale on za którymś razem kliknął też przycisk.
Znaczy przycisk gdzie?
Na klawiaturze.
No okej, okay. To niezależnie od tego. To znaczy, że
nie,
nie możesz... No właśnie, że nie słucha cały czas, że nie możesz powiedzieć do niej hej. Co... No jakoś rozwiązuje ten problem. To znaczy, że myśląc w głowie okej, chcę pogadać z Siri w telefonie, to ja powiem hej Siri, a jak chcę pogadać z... Oho, moja też się obudziła. A jak chcę pogadać z tą na kompie, no to wiem, że muszę coś nacisnąć, tak? Więc no może to jakoś rozwiązuje to, że kurczę, mamy coraz więcej tych sprzętów, które obsługują Siri, więc... O, wiesz co moja Siri zrozumiała z tego wszystkiego? The on them he Siri, I have a son of a bitch the whole month and I ask to put in its phone in the cooking up a bit most Black Beyoncé Center.
Black Beyoncé najlepsze.
I pretend I didn't hear that. Tak odpowiedziała. Ja robię screena tego i to jest po prostu złoto.
No więc...
Bardzo ładne.
Tak. Fajnie, ja bym nie będę... Znaczy myślę, że nie będę korzystał, chyba, że będzie po polsku, ale wtedy i tak będę się czuł dziwnie korzystając. Kolejna rzecz to jest auto unlock, co zabawne, działa tylko jak masz zegarek.
No właśnie, ja pytałem o to i dostałem takie odpowiedzi od ludzi z Twittera, że no niestety to będzie działać tylko z zegarkiem.
Tak.
I to ze względu na to, że to zegarek jest sprzętem, który jest w stanie rozpoznać, że hej, jestem bezpiecznym sprzętem, leżę na ręce właściciela.
Tak.
Więc fuck you Apple, nienawidzę was, spadajcie.
Ale wiesz, jak
i
jest
nie wiem, co więcej powiedzieć.
Znaczy, to nie do końca, ale to działa tak, że w momencie, w którym zakładasz zegarek, musisz pisać kod czterocyfrowy, żeby go odblokować.
No tak.
No i jak go ściągasz, to on się blokuje, więc kiedy wpiszesz kod czterocyfrowy, no to on myśli, że no to znaczy, że jestem na dobrym ręku. Więc fajnie.
No tak, tak.
To jest okej, okay, ja będę z tego korzystał. Szoker? Nie sądzę.
Ja myślę, że będę. Ja na pewno bym, znaczy inaczej, będę. No jak będę miał Apple Watcha kiedyś, tak? Ale z pewnością chciałbym.
No, bo to jest fajna funkcja faktycznie. No,
absolutnie tak. Ale skoro jesteśmy przy auto coś tam i czymś, co robi się automatycznie i działa tak bezprzewodowo, to ja muszę wspomnieć o najważniejszej opcji iOS-a i macOS. Czyli wspólny schowek.
Tak. Ja jak tylko to słyszałem, to wszedłem do telefonu, znalazłem aplikację Clips, czy Copy, usunąłem ją i uśmiechnąłem się.
Dokładnie tak. Znaczy, wszystkie aplikacje, które właśnie robiły takie rzeczy, na przykład ja tu widzę, że mam aplikację Desk Connect, która miała niedawno jeszcze miała redesign i nie całkiem niedawno jeszcze była polecana w App Store jako jedna z takich wow fajnych aplikacji i ona chyba nawet współpracuje z Workflow i dlatego tam trochę było o niej głośniej, dlatego zainstalowałem sobie, nie użyłem jej ani razu, tak od razu powiem, ale oprócz tego już widzę, że nie użyję jej też ani razu do momentu, kiedy nie wejdzie wspólny schowek, bo on działa z tekstem, z obrazkiem i z wideo i mam wrażenie, że znaczy tak, to nie no, AirDrop już wtedy zostanie tylko do wysyłania rzeczy znajomym, tak, w okolicy, ale wszyscy wiemy, jak AirDrop działa, nie będziemy się rozwodzić na ten temat, ale generalnie jeżeli chodzi o przesyłanie samemu sobie, to zdecydowanie ten schowek chyba będzie dużo lepszym rozwiązaniem. Cieszę się, jeżeli będzie działać tak, jak pokazali i że działa lepiej niż AirDrop, to ja się bardzo jaram i bardzo fajnie, bo to naprawdę dużo rzeczy przyspieszy.
Kolejna rzecz, która jest w nowym macOSie, to jest płacenie przez Apple Pay.
Okay. Na stronach, tak?
No tak, na stronach. No, jakby fajnie, no ale w Polsce nie ma na razie, więc możemy dropnąć, ale jest fajna inna rzecz.
No.
Taby.
A, w różnych, tak, że we wszystkich aplikacjach to w ogóle systemowo to wprowadzili. To jest ciekawe, że deweloperzy nie muszą nic robić. To jest bardzo ciekawe. To znaczy, że można odpalić jakby oddzielną instancję albo jakąś inną właśnie coś, tak? Jakby pokazać coś innego z apki na oddzielnej karcie. To jest fajne i to może, chociaż na przykład ja zauważyłem u siebie, że nigdy się nie przyzwyczaiłem do pracy na tej kartowej, na przykład w Finderze. Nie jestem w stanie. Muszę mieć oddzielne okna. I nie wiem dlaczego.
Ja uwielbiam karty w Finderze.
Ale widziałem też, że Arlena na przykład korzysta na gminie i jakby okej, okay, ale to jest też sposób korzystania z systemu. On zawsze ma mnóstwo różnych opcji i każdy jakoś tam sobie
ja
to
jak,
dostosowuje
jak będę
dla
miał
siebie,
wszystko
nie?
Mógł mieć w kartach, to będę trzymał to wszystko w kartach. Znaczy w tabach, tak?
No tak, tak, tak. Fajnie, uważam, że rzeczywiście do niektórych rzeczy bardzo to się przyda. Wyobrażam sobie na przykład, wiesz, szukanie, masz dwie karty map, wiesz, i szukanie różnych miejsc jednocześnie, czy tam przeskakiwanie między jednym a drugim tak dość szybko, to się naprawdę może przydać, więc widzę to u siebie, że rzeczywiście może w niektórych przypadkach zastanawiam się na przykład, czy maila tak się da, wiesz, czy na oddzielnych kartach maila to co, będziesz mógł sobie do jednej karty wypiąć wiesz, jednego maila, to by było doskonałe, jakbyś mógł mieć na jednej karcie maila, a później sobie w oddzielnej karcie po prostu szukać, wiesz, innych rzeczy, bo na przykład chcesz z tamtego skopiować coś, albo przerzucić załącznik. Ja mam często taki problem, że muszę go trzymać trzema palcami, coś tam, żeby przerzucić załącznik z jednego maila do drugiego, nie? No okej, nie? Ale no, generalnie jak ja nie korzystam, więc tak, to, no, to czasem wiem. Mam jakieś takie, wiesz, trzeba się powyginać.
Znam ten problem.
No właśnie. Więc to mogłoby być fajne. No zobaczymy.
Dobra, z takich fajnych rzeczy jeszcze, znaczy w OSX-ie to mamy do iClouda chcę zaraz przejść, bo to jest rzecz...
Do czego?
Do iClouda.
Okej.
Bo to jest też przy OSX-ie. Mamy picture in picture.
Ja się cieszę, bo szczerze mówiąc
ale to
całkiem...
dupy nierwie.
Nie, no dupy nierwie, ale jest fajnym... To jest tak jak, taki dodatek jak ten schowek wspólny. Tak uważam. Znaczy, to jest
tylko,
coś,
akurat...
co super, no ale...
Myślę, że akurat z picture in picture korzystać nie będę, a z tego wspólnego schodka będę. Ale mamy dwie super rzeczy.
No.
I obie związane są z miejscem na dysku.
O, no tak... Tak, tak,
i
tak.
Mamy, pierwsza rzecz jest taka. OS X będzie coraz bardziej dbał o to, żeby usuwać niepotrzebne pliki.
Usuwać, to znaczy, no właśnie.
Faktycznie usuwać, znaczy, bo zaraz jakby jest podział taki na pliki, których się nie korzysta i pliki, które są niepotrzebne. I teraz pliki, które są niepotrzebne, to są na przykład załączniki z maila. Stare załączniki z maila, poprzednie instalery OS X-ów, cache Apple Music jakiś dawno temu, cache iBooks Animation, cache iBook Covery, Event Logs, logi błędów, nieaktywne pobrania z iTunesa, jakieś stare zapisy stanu jakby komputera, tak? Stare IPSW.
Co to jest IPSW?
No, pliki aplikacji.
No, okej.
Okay. Nie, IPSW to są pliki tych, aktualizacji systemu.
Aha, okej, okay, no.
Zarchiwizowane Safari Reading List, Mac App Store Inactive Downloads, stare backupy iPhone'ów, no jest tego jeszcze parę innych rzeczy. I on to wszystko, co jest niepotrzebne, bo to jest niepotrzebne, będzie usuwał po prostu będzie usuwał z komputera. Więc w ten sposób zaoszczędzimy. Znaczy, będziemy mogli to wyłączyć, oczywiście. Natomiast jeśli zostanie uruchomione, no to będzie usuwał te niepotrzebne rzeczy i to jest jak najbardziej na plus.
Ja to włączę na pewno.
Ja też, ale jest jeszcze inna rzecz. Pliki, z których nie korzystamy na bieżąco, mm-hmm, będą wrzucane do iClouda.
I tu muszę powiedzieć, że zrobiłem trochę duże oczy, jak usłyszałem.
To jest to trochę, o czym mówiłem, żeby było super, gdyby się wydarzyło, że miałbyś taki trochę backup, no nie? I to faktycznie tak będzie trochę działało.
Pytanie, czy to będzie działać tak samo jak ten Dropbox Project Infinity. Wiesz, czyli masz takiego duszka pliku, zakładam, że oczywiście to będzie dotyczyć plików, których my jako użytkownicy nigdy w życiu nie widzieliśmy na oczy. Wiesz, jakby one są pewnie używane przez system raz na jakiś czas, ale to, co nie trzeba, to wypchnie do iClouda, jak będzie sobie potrzebował, to sobie zaciągnie. Tak sobie to wyobrażam, to pewnie na chłopski rozum to może nie powinienem wszystkiego tak brać, ale no cóż, w tym przypadku
wiesz co,
tak
ja zrobię. Tutaj mam otwarty ten zdjęcie tego programu, który był do zmniejszania syfu na dysku. I jest coś takiego, co jest właśnie, masz usuwanie kosza, Optimize Storage, to jest Save Space by Removing iTunes Movies, które już obejrzałeś, trzymaj tylko ostatnie załączniki w mailach, okej. Okay. Ale jest też Store in Cloud i tu jest napisane Store All Files and Photos, czyli wszystkie pliki i zdjęcia in iCloud i trzymaj tylko te, które były ostatnio otwarte.
To jest bardzo, bardzo dobre, bo już nieraz przeglądałem swój dysk i tym Omni Disk Sweeper, to się nazywa, ja mam taką aplikację i sprawdzę po prostu, gdzie jest najwięcej rzeczy upchanych.
Ja mam disk.
No, pewnie jest mnóstwo takich apek. No to zdjęcia coraz bardziej puchną i to puchną na każdym kompie, na którym jestem, bo właściwie... Mimo tego, że mam włączone to, wiesz, że tam niby to jest optymalizowane, coś tam, ale kurde, jakoś nie wiem, nie widzę, żeby to tak dobrze działało, więc bardzo czekam na tę funkcję i bardzo, 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 szczególnie, że na Macu Pro 256 SSD, no szybko się kończy, powiem ci.
Domyślam się. To teraz przejdziemy do tak naprawdę największej rzeczy, bo już więcej rzeczy z OSX-a nie ma, Wojtek.
No z OSX-a chyba nie, no ja nie zauważyłem, jakby nic, co faktycznie rozwaliło mi mózg, ale pewnie będzie jeszcze trochę tych rzeczy, musimy pamiętać, że wiesz, to co było na samym WWDC, na tym pierwszym keynocie.
To jest minimalna liczba.
Oczywiście, to czym chcieli się pochwalić.
Wszystko, co się pojawi tak naprawdę będzie na sesjach w tym tygodniu.
Dokładnie.
Ale jak teraz przejdziemy do iOS 10,
no.
To ja chcę powiedzieć o najważniejszej zmianie, Wojtek, i jak ci powiem, jaka to jest najważniejsza zmiana, to zgodzisz się z mną w 100%.
No.
Od teraz, od iOS-a 10, kiedy słuchasz muzyki i będziesz chciał zrobić live photos, to muzyka nie zostanie przerwana.
Tak, już to dzisiaj sprawdziłem. Byłem totalnie w szoku, że wreszcie...
Buja!
Wreszcie Apple doszło do momentu, w którym hej, możemy powiedzieć take that, Snapchat.
Po prostu nareszcie.
Jest. Tak, bardzo czekałem. O mamo.
Do tego przejdźmy może do faktycznie tego, co się jeszcze pojawiło. Może zaczniemy od takich rzeczy, które są najmniej istotne.
Najmniej. No,
na przykład Apple Music.
Trudno, bo jest bardzo dużo rzeczy, które są mało istotne.
Ale na przykład Apple Music, ja uważam, że jest no jakby fajnie, zmienił się design i tak nikt nie będzie z tego korzystał.
Nie, Apple Music absolutnie to jest w ogóle... Nie zaczynajmy.
No właśnie. Więc idąc dalej, mamy tak. Mam tu listę, więc będę mógł sobie pomagać.
No dobrze.
Wojtku, podnieś, aby...
Fajne.
Uruchomił się ekran. Okej. Nie wiem, czy zauważyłeś, że już nie trzeba swipeować w takiej opcji ekranu, żeby go blokować, bo jak swipeniesz, to masz... widgety, a jak złapiesz w drugą stronę, to masz aparat, więc jak teraz masz albo odblokować, naciśnij przycisk początek. Zauważyłeś to?
Czyli ja... A właśnie, ale to zaraz. To teraz jak mogę go odblokować kodem?
To się, mi się to, jak teraz, jak nacisnę na przykład palcem, który nie jest dodany do Touch ID, to po prostu się to pojawia.
A no jest, faktycznie, okej.
Okay. Czyli po prostu jak będziesz miał iPhone'a piątkę prawdopodobnie, to po prostu będziesz musiał nacisnąć przycisk początek i wpisać kod. O, mi się odblokowało.
Okej, to spoko i jakby trochę rozwiązali ten problem. Który się pojawił, że rzeczywiście Touch ID jest za szybkie, ale sami też to powiedzieli ze sceny i tutaj szacun, że rzeczywiście no, patrząc na to, jak na przykład pokazywali, jak szybko działa Apple Watch na WatchOS 2, a jak teraz będzie na WatchOS 3, to jednak była trochę szpila samym sobie wbita, wiesz, w brzuch, nie? Że okej, wiemy, że to działało słabo, ale już będzie teraz dużo lepiej, nie? I rzeczywiście jest tak samo z tym ekranem blokady i fajnie, że to działa. Co prawda, muszę powiedzieć, że przez to jest to trochę takie chaotyczne momentami. Wyciągam telefon z kieszeni, już jest zapalony ekran. Hej, dude, nie chciałem go zapalać, tak? To też jest kwestia tego, że nie zawsze chcesz pokazać ludziom, że masz takie powiadomienie na ekranie. Oczywiście w większości aplikacji, które znamy, można wyłączyć podgląd na przykład wiadomości czy iMessage, czy jakieś takie rzeczy, które są, nie powinny się pojawiać na ekranie. Ale wiesz, no jakby nie masz już tej kontroli. Tak, że okej, muszę nacisnąć albo home, albo nacisnąć faktycznie guzik, żeby wybudzić ten ekran, bo jak go weźmiesz do ręki, to on rzeczywiście się zapala sam. Trochę tak właśnie, po prostu trzeba będzie się przyzwyczaić do tego, że biorę telefon z kieszeni i on już jest wzbudzony, tak? Chyba, że będę jeszcze pracować nad tym, że może, wiesz, to, że leżał w kieszeni też będzie rozpoznane, bo przecież tak na Androidzie jest, nie? Że jakby on wie, że jest w kieszeni, wie, że jest zamknięty i wtedy na przykład głośniej dzwoni. Tak było w HTC One, pierwszym zresztą, M7. Więc może tam jeszcze będą tweakować to. Zobaczymy. Dla mnie jest to okej w większości. Natomiast, i teraz skoro już o powiadomieniach, bo to o nich właściwie mówimy, bo ekran blokady teraz jest wielkim ekranem z powiadomieniami tak naprawdę, to ja muszę powiedzieć, że mi się designersko w ogóle nie podobają.
Mi też.
Te bąble są bardzo brzydkie.
Mi też nie podobają.
I to jak, wiesz, jak wchodzę już widzę wszystkie aplikacje i skręcam sobie na ten lewy ekran, czyli tam, gdzie są te widgety, to one naprawdę, naprawdę są brzydkie. Sorry.
A masz też taki problem, no bo można te notyfikacje, skoro już mówimy o nich, można też 3D Touchem otwierać trochę bardziej. I 3D Touch też działa, krótko, bo działa też na aplikacjach, na przykład kiedy naciśniesz 3D Touch na notatkach, no to oprócz jakby informacji nowa notatka, nowe zdjęcie, nowy szkic, masz też ostatnią notatkę i jako widget, który możesz dodać, to samo jest w telefonie. Utwórz nowy kontakt, szukaj kontaktu, pokaż ostatnie połączenie i do tego pokazuje ci twoje ulubione. Natomiast jest to samo też do zrobienia. Jest to samo do zrobienia w tych powiadomieniach, które dostajesz, tak? I masz na ekranie. I możesz też na nie nacisnąć 3D Touchem i wtedy na przykład zrobić większą akcję.
Tak, ale nadal nie mogę z tego poziomu i to na przykład, nie wiem, czy to jest kwestia aplikacji, a na przykład dostałem maila z Outlooka, nie? Wchodzę sobie 3D Touchem z ekranu blokady i mogę zrobić archiwizuj, tam otóż na później, usuń i oznacz jako przeczytane chyba, ale nie mogę kliknąć go mocniej, żeby wejść w tą wiadomość już w pełnej aplikacji.
To jest
takie dziwne, ale to może wynikać akurat z Outlooka, który jeszcze tego u siebie nie wprowadził. Bo może nie wiedzieli, wiesz, właściwie to jest nowość przecież, że możesz z ekranu blokady, bo oni zresztą śmiesznie działają, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, bo korzystasz z Outlooka, więc pewnie wiesz, ale może nasi słuchacze nie wiedzą, że na przykład jeżeli chcesz usunąć maila z poziomu ekranu blokady, to on ma taki system, że jeżeli robisz to tam chyba, nie wiem, z godzinę od momentu, kiedy ostatni raz to robiłeś, to musisz potwierdzić tą akcję Touch ID. I przez chwilę myślałem, kurde, jakie to wkurzające. Przecież ja sobie cały czas usuwam te maile właśnie z poziomu, wiesz, ekranu blokady i chcę tak mieć, nie? Ale z drugiej strony sobie pomyślałem, a jak dostanę maila i on mi się w kieszeni wzbudzi ekran i faktycznie zdarzały się takie rzeczy, że na przykład moja kieszeń cudownie robiła różne rzeczy i tutaj mogłaby przecież usunąć tego maila, no bo to jest tylko swipe i naciśnięcie określonego miejsca na ekranie. No to tutaj potwierdzenie przez Touch ID myślę, że jest nie takim głupim pomysłem. Oczywiście później można kolejne maile też usuwać już bez potwierdzania, tylko nie wiem, przez jakiś czas, jakby nie rozkminiłem jeszcze, natomiast jest to ciekawe. Ale pewnie jakby to otwieranie pełnej wiadomości z poziomu właśnie ekranu blokady, no to musi być coś, co muszą u siebie zaimplementować. Także to jeszcze chwilę musimy poczekać.
Tak. Dalej z takich kolejnych dużych zmian, no to Siri.
No,
Siri otwarta dla, dla deweloperów. No i powiem tak. Zajebiście.
Tak.
Natomiast za rok będziemy mogli z tego faktycznie skorzystać, bo może za rok będzie polska Siri, to jest raz. Dwa, będą aplikacje, które będą to wspierać. Swoją drogą, ciekawe, czy teraz mogę zrobić Hey Siri, send message on Slack, I'm okay. Tym razem nie zapało, nie? Klasy. Send message on Slack that I'm okay.
No tylko...
I don't see an app for that. You'll need to download one.
Przecież mam Slacka.
No widzisz.
A co tu jest jeszcze?
Skype.
Slack, Skype. Send message on Skype that I'm okay.
Myśli.
Mhm. No bo to jest...
I don't see an app for that.
No właśnie.
You'll need to download one.
No może być tak, że wiesz, no...
Call me an Uber.
You'll need to unlock your iPhone first.
O, a to ciekawe.
Call me an Uber.
I don't see an app for that.
O, okay.
Call me an Uber.
I don't see an app for that.
Okej, okay, mam Ubera, mam Slacka, mam...
No to widocznie, no to... wiesz, no nie widzi, tak? Nie widzi tych apek. Wiesz co, ja jestem ciekawy, czy, bo jedną z funkcji, które mocno podkreślali, to to, że Siri bardzo dobrze będzie współpracować właśnie z aplikacjami do gadania. Czyli tam Slack, Skype, WhatsApp. Zastanawiam się, czy Telegram wprowadzi integrację z Siri.
No myślę, że tak. Oni są
jest
bardzo
duża
do przodu,
szansa, tak. I oni bardzo szybko w ogóle wprowadzają nowe rzeczy do Telegrama, więc wydaje mi się, że trochę zacierali ręce, wiesz, że kurde, co tam Apple pokaże, i naprawdę pokazali dużo, więc wydaje mi się, że to może oznaczać, że Telegram może się bardzo fajnie rozwinąć. Nie tylko ze względu na to, że Siri będzie dla niego otwarta, ale też ze względu na to, co zobaczyli, co Apple wprowadza w iMessage. Mam nadzieję, że nie wszystkimi rzeczami się będą inspirować, ale część rzeczy jest okej, okay, nie? Więc no zobaczymy.
To zaraz dojdziemy do iMessage.
Oczywiście.
No Siri czekamy. Tak. Kolejną rzeczą, którą mamy, to jest to, że iOS 10 pozwala usunąć aplikacje stokowe. Ja na przykład wyrzuciłem już giełdę.
Brawo. Ja też muszę... Ja muszę w ogóle ich poszukać.
Ja mam taki folder Gunvo.
Ja też. Ale tak, tak. Muszę ich poszukać i rzeczywiście zacząć. No, ale giełda absolutnie tak. Jak to się robiło? A, dłużej przytrzymać. O! Usuń. Dziękuję.
Jeszcze z takich fajnych rzeczy, które są niewielkimi zmianami, ale wreszcie się pojawiły. Live Photos możesz edytować bez usuwania efektu Live Photo na nich.
Czyli można dorzucić na przykład jakiś
właśnie,
filtr.
Zrobiłem sobie czarno-białe live photo właśnie.
No fajnie,
super.
Fajnie. Ja bardzo jestem fanem w ogóle live photos.
Ja
i
też.
To, że można je zamienić na gify, to jest super sprawa.
Yep. Ja mam na tapecie live photo i to jest w ogóle mega rzecz. Sobie w trakcie dnia odpalam, w sensie, wiesz, klikam tylko, żeby zobaczyć ekran i naciskam sobie, żeby zobaczyć, jak się ładnie rusza. To jest tak fajne i tak przyjemne, że... Dawno jakiegoś takiego przyjemnego z telefonu nie miałem.
No.
Co my tu mamy dalej z takich ciekawych rzeczy, Wojtku?
Zdjęcia.
Zdjęcia. Plus taki jest, że te zdjęcia będą jakby są zachowują twoją prywatność. Nie
no.
będą nie będą wysyłały twoich danych do Apple. Aplikacja telefonu będzie teraz miała voicemail transcriptions, czyli jak ktoś będzie cię mówił, prawdopodobnie nie w Polsce.
Hashtag
jak
ktoś, nikogo.
Jak będziesz sobie do ciebie nagrywał się na pocztę tego sądu, będziesz dostaniesz jakby spis tego, co powiedział.
Mhm.
Poczekaj, ja tu mam jeszcze parę rzeczy. Swift Playgrounds na iPada, czyli taka aplikacja do kodzenia. Bardzo fajne.
Szczerze mówiąc, ja chyba sobie to zainstaluję.
Ja też to zainstaluję, zdecydowanie. Bardzo fajna rzecz. Na pewno ludzie będą z tego korzystać. Na pewno ja bym chciał, żeby jeśli będę miał kiedyś dziecko i to jakby wszystko będzie jeszcze relewantne, to żeby ono też jakby kodziło sobie w tym. Naprawdę, naprawdę fajne podejście.
Bardzo dobry
pomysł. To będzie duża rzecz, to będzie duża rzecz. My dzisiaj nie powiemy o tym za dużo, ale to będzie duża rzecz.
Też tak uważam. Może ja się czegoś też nauczę, bo kurczę, wiesz, że ja tak czasem chcę, a nigdy nie umiem.
A propos tego, to przejdźmy już do wiadomości i pierwszą rzecz, o której powiem, która nie jest tak naprawdę najfajniejsza czy najważniejsza, są stickery, aplikacje, które mają extension ze stickerami.
Tak.
I to było pokazane. I teraz ważna rzecz jest taka, i to właśnie wiem z State of the Union prezentacji. Wiesz, jak proste jest zrobienie aplikacji, która będzie dawała stickery do wiadomości?
Nie wiem.
Otwierasz Xcode, otwierasz nowy projekt, w którym zaznaczasz, że chcesz, żeby to był projekt stickery. Do jednej zakładki wrzucasz wszystkie stickery.
No.
Do drugiej zakładki wrzucasz wszystkie ikony. W sensie jakby ikony na zasadzie aplikacji ikony, tak? Różne rozmiary ikony aplikacji.
No.
Buildujesz projekt gotowy.
Okej. Okay.
Więc każdy może zrobić sobie tak naprawdę swoją aplikację do stickerów, do wiadomości i wypuścić ją w sklepie.
Spoko.
Za darmo albo za pieniądze. Ja to zrobię. To jest, postawiłem sobie taki cel, żeby zrobić aplikację, już pobrałem Xcode nowy, pobrałem i chcę zrobić sobie aplikację ze stickerami, ze swoimi stickerami animowanymi lub nieanimowanymi. Zobaczę, poznajdę sobie jakieś stickery na przykład darmowe na CC, które mogę wrzucić do tej aplikacji. Chcę zrobić własną aplikację z stickersami i ją wypuścić. Jakiś taki extension po prostu do wiadomości.
No ja pamiętasz, że stickersy robiłem do Telegrama i to jest chyba jeszcze bardziej idiotoodporne. W sensie, że tam już nic nie musisz instalować. W sensie nie musisz nic robić. Jesteś po prostu zwykłym... Gadasz z botem. I na tym polega całe, wiesz, wrzucanie stickerów.
Dobrze. Kolejna tak naprawdę... Wiadomości generalnie się rozrosły.
No i pytanie, czy nie powstał z nich, kurde, jakiś monstrum Frankensteina trochę.
I teraz to tylko zależy od tego, Wojtku, z kim rozmawiasz na iMessage.
Wiem, bo, no i ja
bo w sytuacji, w której będziemy my rozmawiać między sobą na iMessage, co coraz częściej myślę, że w końcu się wydarzy, że zrezygnuję z Telegrama i przejdę do iMessage. Szczerze. Ale jakby to pieśń przyszłości i, jest taka, że... ja na przykład, rozmawiając na Telegramie z tobą, nie będę miał tutaj na przykład jakichś dziwnych obrazków, nie będę miał spamu, nie będę miał dużo takich rysunków, tylko faktycznie one się będą pojawiać w tym momencie, w którym powinny się pojawić, albo które faktycznie wzbogacą w jakiś sposób naszą rozmowę i przekażą to, czego nie można przekazać samym pisaniem, nie? Czyli na przykład rysunek się pojawi, albo wyślesz mi mocniejszą wiadomość, tak? Czy tam...
No. Tak, spadnie mi cały dymek na i wstrząśnie całą rozmową.
Ale no, natomiast jak będą takie dzieciaczki, czy jak to się mówi, milenialsi, to zdecydowanie uważam, że oni będą totalnie zadowoleni, że będą że mają tak naprawdę iMessage, który jest Snapchatem.
Trochę tak.
Wiesz, co jest fajne?
No.
Bo iMessage jest encrypted.
Jest.
A Snapchat nie.
No nie.
Więc tak naprawdę korzystając, w sensie będą dobrze robiły, korzystając z iMessage jako ze swojego Snapchata.
Trochę tak, chociaż nagich fotek bym nie wysyłał. Mimo wszystko.
No nie, no w ogóle nie należy tego
jest
robić.
Właśnie.
Ale to, co się pojawiło w iMessage, nowym iMessage, to tak. Przede wszystkim mamy inne dodawanie mediów. Dużo łatwiej się daje zdjęcia, dużo łatwiej się dodaje zdjęcia z galerii, albo robi się własne.
Ja od razu ci powiem, że rzeczywiście jest inaczej i w ogóle trochę się pogubiłem w tym.
Jest mało miejsca na pisanie, wygląda jakby było, nie?
Tak, i w ogóle jest ten, wiesz, to miejsce, ten jakby to, gdzie musisz tapnąć palcem, żeby zacząć pisać i zmniejszyło się po prostu do takiej, wiesz, kilkunastu pikseli, no pewnie kilkudziesięciu przynajmniej, ale jest to dużo, dużo mniejsze, więc wiesz, to trzeba się tak wycelować, wiesz. To oznacza, że najprawdopodobniej jakby te funkcje obrazkowe czy emoji będą na pewno częściej wykorzystywane, szczególnie przez dzieciaki. A my też się przyzwyczajamy do tego, że mamy kliknąć akurat, wiesz, w to jedno miejsce, a nie nigdzie indziej. Mhm. Także to też nie będę przesadzał, że ojej, mamy monstrum, nikt z tego nie będzie korzystał. Kto będzie korzystał, to będzie korzystał, kto nie, to nie i tyle. I szczerze mówiąc, wiesz co, jeszcze tylko dorzucę. Wymyśliliśmy bota do iMessage w pracy, który, i to może być wyzwanie dla ciebie. I to nie są stickersy, tylko to jest taki bot, który jak napiszesz Darude Sandstorm, to puszcza fragment utworu.
To jest super.
Też tak uważam. Bo przecież iMessage korzystają z głośnika, bo mają te efekty na cały ekran, wiesz, lasery,
jakieś
coś tam.
Teraz mają też wsparcie dla...
No właśnie, widzisz? Sandstorm może być grany.
To ja ci powiem, Wojtku, z takich kolejnych fajnych rzeczy iMessage. Co jeszcze się pojawiło?
No.
Jest Digital Touch. I to jest rzecz, która już była w zegarku.
No.
I to znaczy, że była w zegarku, to był ten właśnie te wysyłanie sobie tych tapnięć, wysyłanie sobie rytmu serca oraz pisanie takich małych czy rysuneczków, czy notateczek na ekranie. I teraz to samo można zrobić tak naprawdę na ekranie telefonu. Jest takie małe okienko, które swoją drogą na iPhone 6 jest w rozmiarze Apple Watcha 42 mm. Ciekawostka. O, jest też możliwość... widzę tutaj... Ciekawe, czy mogę ci wysłać serce? Wysłałem ci wytkopicie mojego serca, tylko nie mam pojęcia, skąd ono wyszło. I czy będziesz się czuł w jakikolwiek sposób?
Nie. Tapnąłem na nie, ale ono nie wibruje. No, widzę też... je tylko, w sensie, że pokazuje mi to serduszko, które bije w odpowiednim tempie, ale nie wibruje telefon.
To jest szkoda, bo ja...
Wiem, że na zegarku to wibruje i to jest rzeczywiście fajny pomysł.
No, a spróbuję jeszcze raz zrobić ci taki test z biciem serca.
Mhm.
No więc można właśnie wysyłać... bicie swojego serca, można wysyłać sobie takie małe rysuneczki. No i do tego są te aplikacje, o których przed chwilą mówiliśmy. Wysłałem ci właśnie bicie mojego serca, Wojtku, mm-hmm. które jest z zegarka wysłane. Nie z telefonu, tylko z zegarka.
A, okej.
No ale chyba też nic. Jest też właśnie ikonka App Store'a i tutaj są aplikacje do wiadomości, które można właśnie robić jako extensions. I teraz tak, są tutaj, w tym momencie jest Apple Music, czyli mogę wysłać, jaką piosenkę w tym momencie słucham.
Tak.
Są też jakieś obrazki po prostu komputera, takie w sensie ze starego OS X-a. I jest do tego wysyłarka do obrazków i wideo, tylko ona chyba według mnie działa, na przykład nie wiem, czy to by działa. Działa.
Nie, działa. Wideo i obrazki da się zrobić.
Okej. Okay. No więc jest taka rzecz jeszcze. Będzie można dokopiować tutaj własne obrazki i własne extensiony, co jest fajne i dlatego ja chcę właśnie zrobić taki mały extension, chociaż tylko po to, żeby mieć coś w App Store podpisane Paweł Orzech. To było fajne.
Mhm.
Do tego... wysyłanie iMessage można mieć teraz z efektami. O, właśnie się iMessage skresowało. Z efektami, to znaczy z efektem na przykład
na full dużego, screen, tak.
Dużego, niewidzialny tusz, łagodnie, głośno. Mm-hmm. Można też efekty ekranu, czyli na przykład balony, na przykład konfetti, jakieś imprezy. Jest fajnie, bo można dużo emocji teraz przesłać.
No tak, obrazowo, ale jest jedna rzecz, która jest totalnie dla milenialsów i jest totalnie nie dla mnie. To znaczy, wiesz, ja używam emoji wtedy, kiedy uważam, że powinny się pojawić. To znaczy, że okej, jakby jest 3 razy większe, jeżeli użyję tylko emoji w zdaniu, spoko, to jakby to jest jakaś tam opcja. Ale jeżeli ja wysyłam komuś, piszę do kogoś wiadomość, nie? I piszę ją taką dość długą i klikam na ikonkę emoji i później widzę podświetlone słowa, żeby je pozamieniać na emoji. To po jakiego wałka ja wpisywałem te cholerne słowa, męcząc się na klawiaturze, żeby zaraz się zamienić na pieprzone emoji, no. Naprawdę szybciej?
No i mi się szybko pisze, więc teraz piszę wiadomość. I hope that we can get this pizza today after movies. I teraz wybieram ikonę emoji i zamieni, o, pizza, movies, cyk, poszło. Super to jest.
Ja nie wiem. Zastanawiam się, jak to byśmy musieli zrobić jakiś wywiad z kimś, kto robi, kto analizuje, jak działa nasz mózg i rozumienie tego, co widzimy. Bo jestem ciekawy, czy szybciej jest naszemu mózgowi zrozumieć wiadomość, która zawiera na przykład emoji w zdaniu, czy słowa. Wiesz, o co chodzi? Czy przy analizie danej wiadomości, czy jeżeli czytam zdanie, w którym w środku na przykład jest ta pizza, jest właśnie to tam mówi, tak? To dla odbiorcy jest łatwiejsze, już tak na poziomie totalnie neurologicznym.
Zależy od tego, znaczy wiesz, no, obrazkowo zawsze było łatwiejsze niż nieobrazkowo.
Pytanie jest jeszcze, dochodzi do tego interpretacja, czy na pewno, bo są takie emoji, które są ewidentne, tak? Pizza, no to jakby jest wiadomix, nie? Ale tutaj jest dwójka ludzi, wysłałeś mi tam, że with, no jest dwójka ludzi. To nie jest emoji, które jakby w pełnym stopniu odpowiada jednemu na przykład słowu, czyli musisz dołożyć do tego interpretację, co oznacza w tym zdaniu to konkretne emoji. Ale też tak jest czasem ze słowami, więc w sumie zastanawiam się, czy częściej ten problem może występować przy emoji, czy nie. No to takie, wiesz, taka, prawda, rozkmina mi przyszła do głowy.
No ale to takie rzeczy się pojawiły i uważam, że to akurat iMessage jest super. Ja na przykład bym chciał bardzo korzystać. Mm-hmm. I to tyle rzeczy, które się pojawiło chyba nowych też w iOS 10. Czy coś jest jeszcze? A, no zmodyfikowano trochę Control Center.
Tak, i troszkę mi to się nie podoba.
Mi też przesuwanie, żeby kontrolować muzykę.
Dokładnie,
jest
tak.
Słabe.
Szczerze mówiąc, wolałbym mieć to na początku chyba. W sensie na pierwszym ekranie.
No. No ale okej, powiedzmy, że w jakiś sposób to rozumiem. Nie wiem, nic więcej.
Bardziej ewolucja nadal niż rewolucja. Bąble absolutnie mi się nie podobają, ale wiem też, że zdarzało się tak w poprzednich betach, że nawet design niektórych rzeczy się zmieniał i to czasem dość mocno,
tak.
To też nie jest oczywiste, że tak już zostanie.
Night Shift na przykład się zmieniało podczas poprzedniej bety. A, jest jeszcze jedna zmiana, ale to taka niewielka. No. Teraz jest tak, że App Store ma na dole więcej zakładek i jest polecane kategorie najlepsze, szukaj aktualnie. Kategorii wcześniej z tego, co pamiętam, nie było.
Okej.
No ale to
jakieś takie, wiesz, drobnostki. Ale no, wiesz, spoko, tak? Jakby jest kilka rzeczy, które rzeczywiście są fajne. Nie wiem, czy wiesz, ale Apple zmienia sobie system plików znowu.
O tak, to będzie zajebiście dużo rzeczy.
To się to wydaje, że to jest
duża rzecz.
Tak, to jest takie totalne zakucowanie i w ogóle wchodzimy na poziom, który dla zwykłego użytkownika znowu jest totalnie niewidoczny, bo w tej chwili Apple pracuje na systemie plików HFS+, a za chwilę będzie działał na systemie, i to śmieszne, bo on się nazywa APFS, czyli Apple File System.
AFS, z tego co pamiętam chyba.
Apple File System? Czy Apple? No jakoś tak, no AFS albo tam jeszcze jest jakaś literka w środku. W każdym razie Apple File System, po prostu. No i tam dużo się zmienia. Dużo się zmienia i to ja czytałem trochę i nic nie zrozumiałem.
Ja nie czytałem, ale będzie tym sesja. albo była już sesja, więc myślę, że się dowiem niedługo więcej o tym i będę mógł coś więcej powiedzieć.
Wiem, że będzie na pewno dużo szybciej, więc to też
tak,
coś tam...
ma być też bezpieczniej. I to jest system, który... Najważniejsza zmiana jest taka, jakby przy projektowaniu. Poprzednie file systemy były projektowane wtedy, kiedy mówiliśmy o kilobajtach i megabajtach danych i czas liczyliśmy w sekundach i to było dokładnie.
Tak.
A Apple File System ma działać na gigabajtach, terabajtach.
I raczej. Nanosekundach.
I nanosekundach.
Dokładnie.
I to jest duża zmiana w podejściu i myślę, że to będzie duża zmiana, jeśli chodzi o...
No i to też taki hint pewnie do nowych sprzętów, że prawdopodobnie, wiesz, te nowe sprzęty już na starcie będą korzystać z tego systemu.
Tak, ale my też system chyba... będzie wspierać właśnie. Od tego systemu, który mamy teraz,
aha.
Od Yosemite w górę, bez Yosemite, czyli... Okay. Czyli od tego systemu,
czyli od teraz. El Capitana do góry.
Tak, El Capitan w górę będzie wspierać Apple File System.
No, myślę, że... ciekawe. I jest jeszcze jeden temat, który bardzo duży i to na pewno nie jest na dzisiaj i z pewnością pogadamy o tym pewnie w przyszłym odcinku, ale ta... To nawet nie wiem, jak to się tłumaczy. To się... jakoś, kurde... Prywatność rozproszona?
Tak, i to chodzi o to, a to jest bardzo krótka kwestia, Wojtku, wbrew pozorom. Chodzi o to, że Apple nie bada pojedynczych użytkowników, tylko bada grupy użytkowników, przez co na przykład jeśli weźmie grupę 10 osób,
no.
Tak, i z nich na przykład 4 osoby wejdą do jakiejś aplikacji, to oni wiedzą, że 4 na 10 osób weszło do tej aplikacji, a nie wiedzą, które 4 na 10 osób.
Mm-hmm.
Na zasadzie...
tylko, że no właśnie, to się
różni... Widzą skalę, ale nie widzą pojedynczych...
Jasne, jasne. I to nie jest anonimizacja danych, bo tak. To właśnie jest problem z anonimizacją, jest taki, że był kiedyś taki eksperyment, że... nie, że wyciekły jakieś dane, tylko chcieli sprawdzić, czy da się powiązać imię i nazwisko użytkownika, wiedząc, jakie ma konto na IMDb i jak ocenia filmy, z tym, jak podobny użytkownik korzysta z Netflixa. I okazało się, że tam chyba w 70% udało się maszynie trafić, kto jest kim. Wiesz, że biorąc pod uwagę to, jak ocenia filmy w IMDb i jak oceniał i oglądał filmy na Netflixie, to na Netflixie jakby nie było wiadomo, kto to jest, to z IMDb już było wiadomo, że to jest ta osoba, to jest to konto. Więc to jest problem z anonimizacją, że o ile w jednym systemie rzeczywiście dane mogą być anonimowe, to połączenie informacji, które są anonimowe, ale w innym miejscu niekoniecznie, to połączenie tych kropek sprawia, że rzeczywiście można tą osobę odkryć i po prostu rozpoznać. A tutaj jest zupełnie inne podejście i ciekawe jest to, że już wzbudza trochę kontrowersji. To nie chodzi o to, że FBI, wiesz, wyciągnęło szabelkę, że to teraz to już nic nie będzie dla nas w tym Apple do wyciągnięcia, tylko nawet osoby zajmujące się bezpieczeństwem twierdzą, że Apple zrobiło taki trochę skok i jeszcze nikt nie wie, co on oznacza do końca. To znaczy, że nikt wcześniej na dużą skalę nie testował tego sposobu, bo tam jeszcze dochodzi jakieś dokładanie matematycznych wyliczeń do danych tak, żeby one były jeszcze bardziej zaszumione. Wiesz, że tam jakiś kosmos w ogóle, nie jestem w stanie tego za bardzo zrozumieć, ale domyślam się, że dane, które są wysyłane na serwery Apple'a, jeszcze mają dokładany jakiś szum tak zwany, więc przez to są nie do końca zrozumiałe, ale mimo tego, że ten szum się pojawia, to co jest najważniejsze, w dużej skali sprawia, że można wyciągnąć jakieś trendy, jakieś rzeczy, które są wspólne dla wielu właśnie użytkowników i w ten sposób starać się robić obliczenia, no to nikt na tak dużą skalę nie zrobił takiego eksperymentu, więc wiesz, pytanie, czy to założenie, bo to jest jakaś teoria, wiesz, czy ta teoria się sprawdzi właśnie, wiesz, na tak dużą skalę. Bardzo ciekawe, ale skoro pracują nad tym od jakiegoś czasu, no to podejrzewam, że jednak musieli robić wewnętrzne testy. No i skoro zdecydowali się zrobić to właśnie w ten sposób, no to chyba nie są głupi i wierzą, że to na pewno jest najlepszy sposób na to, żeby chronić naszą prywatność. I tu jak zwykle szacun.
Nie mam nic więcej, Wojtku, do tak zwanego dodania.
Dodania. No, zobaczymy. Ciekawie, dla mnie to jest nowa przygoda w ogóle, bo rzeczywiście zainstalowałem sobie iOS 10 w wersji deweloperskiej na swoim własnym telefonie. Telefonie, z którego korzystam na co dzień. Nie wiem, jak to się skończy. Na razie się zrestartował raz, na razie Facebook padł dwa razy, a zrestartował się w momencie, kiedy chciałem wpisać coś do wyszukiwarki, jak ściągasz palcem w dół, wiesz, żeby wyszukać jakąś aplikację, no to tego nie polecam, chyba, że to tylko u mnie tak się zdarzyło, ale chyba nie chciała się załadować klawiatura SwiftKey, która nawet na stabilnym systemie czasem ma takie zwierzchki i nie może się załadować, szczególnie w tym miejscu. To podejrzewam, że beta tego nie wytrzymała i padła. Także no śmiesznie, śmiesznie. Różne rzeczy się dzieją. Zobaczymy, czy długo wytrzymam.
Myślę, że wytrzymasz tak długo, aż wyjdzie final. Pozdrawiam.
No, pewnie tak. Ale to jest tak, że rzeczywiście ona chyba dość szybko dostaje update'y, nie?
No myślę, że za tydzień możemy się spodziewać, albo za dwa tygodnie update'u pierwszego.
No okej, okay, to może ja wejdę na ten, już zostanę w tym pociągu. Zobaczymy.
Cóż. Dobrze, Wojtku. To jest chyba ten moment.
Ja myślę, że tak. Długo, intensywnie, tylko Apple'owo, no ale nie dziwne. Jakby tyle się działo, że no, trzeba było wszystko opowiedzieć.
Yep. Więc cóż. Dziękuję ci, Wojtku, i wam, drodzy słuchacze, za kolejny, 117 odcinek Jesus Podcastu. My słyszymy się, cóż, za tydzień.
Oczywiście.
W kolejnym, 118 odcinku Jesus Podcastu. I nie pozostaje mi powiedzieć nic innego, niż nie aktualizujcie telefonów do bety deweloperskich, bo będziecie mieli cegłę. Dziękuję bardzo i do usłyszenia za tydzień.
Dziękuję, pozdrawiam.
Jesus Podcast o technologii z wąsem.